Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w studiu gościmy wyjątkową osobę. Jest to pani Kama Zboralska, która jest autorką książki 101 polskich artystów współczesnych, wybitnych, uznanych, debiutujących. Dzień dobry Pani.
Dzień dobry. Bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie.
Pani Kamo, chcieliśmy zacząć od tych wybitnych. Jak Pani ocenia właśnie tych wybitnych artystów? Co tak naprawdę muszą oni spełnić, żeby zostać uznani jako wybitni artyści polscy współcześni?
To znaczy, może nie tyle jest to moja ocena, prawda? Jest mój wybór, bo to jest 101 artystów, prawda? Tak jak już pan redaktor wspomniał, wybitnych, uznanych, debiutujących. Ta jedynka sygnalizuje, że nie jest to lista zamknięta, prawda? Więc tu są jak gdyby reprezentanci tych różnych grup, o których pan wspomniał. Wybitni no, zostali przede wszystkim już zweryfikowani, prawda, przez kuratorów, przez muzealników, przez czas, krótko mówiąc, prawda, bo było wielu dobrze zapowiadających się artystów i jak gdyby ta ich kariera się zakończyła w tym momencie, kiedy się dobrze zapowiadali. Także wśród tych właśnie wybitnych artystów, no bez wątpienia, prawda, jest Magdalena Bakanowicz, która jest w książce. Książka jest ułożona, artyści są ułożeni alfabetycznie, dlatego że uznałam, że to będzie najbardziej wiarygodne, prawda, bo ja nie jestem w stanie też takiej ostrej granicy postawić między artystą wybitnym a uznanym, bo ta granica jest bardzo płynna i nie chciałabym kogoś urazić, prawda, w każdym razie ci, którzy są uznani, za chwilę mogą być już też wybitni, czy w ogóle są przez niektórych już uznani za wybitnych, ale na pewno można powiedzieć, że wśród tych artystów, których omówiłam w książce, jest Magdalena Bakanowicz, prawda? W tym roku będą, sądzę, huczne obchody. Mam nadzieję, że również i u nas w Polsce 90. rocznica urodzin tej wielkiej, wybitnej artystki, która niestety bardziej jest doceniona według mnie na świecie niż w Polsce. Także jak umarła parę lat temu, 3 lata, to właściwie tak naprawdę w Nowym Jorku można było, że tak w Nowym Jorku została uhonorowana jej pamięć, została zorganizowana wystawa, spotkanie poświęcone jej twórczości. U nas tak trochę uważam, że nie do końca ta artystka jest należycie zauważana, prawda? No mam nadzieję, że w tym roku właśnie jak będzie 90-lecie, to również miasto Warszawa przygotuje jakieś też specjalne wydarzenia. No w końcu prawie całe życie przeżyła w Warszawie. W każdym razie Abakanowicz jest artystką, która dokonała takiego przełomu, jeżeli chodzi o postrzeganie tkaniny. Która wcześniej nie była doceniana po pierwsze jako sztuka w kategoriach sztuki, jest takiej właśnie no, miękkiej tkaniny uczyniła rzeźbę. W 1965 roku na Biennale w São Paulo wygrała, dostała Grand Prix i od tego momentu zaczęła jej się międzynarodowa kariera, także no, zdobyła wiele naprawdę nadzwyczajnych nagród, ma mnóstwo świetnych realizacji na całym świecie, między innymi w Chicago jest park rzeźb, dosłownie 100 kilkadziesiąt rzeźb olbrzymich, prawda, postaci, każda inna wykonanych z brązu. Także artystka, która też już 15 lat temu pochyliła się nad ekologią, prawda? Kiedy jeszcze ten temat może taki nie był tak eksploatowany, dzięki Bogu, że w końcu jest również przez artystów, prawda? Którzy w ten sposób chcą unaocznić nam, co cywilizacja robi z naszą ziemią. Także ona już właśnie poprzez cykl gier wojennych, czyli takie okorowane drzewa owinięte szmatą, zakute w metal, prawda, z tego robiła takie rzeźby, żeby zwrócić uwagę, co się, prawda, dzieje, jak to wszystko, ku czemu to zmierza. No i wydaje mi się, że jest to artystka ponadczasowa, prawda, bo jej przesłanie jest ponadczasowe. No, ona się skupiła przede wszystkim na egzystencji ludzkiej, która no, jest dosyć nie do końca, prawda, przewidywalna, chociaż wszyscy zmierzamy w jednym kierunku. Ale jest, w swojej zbiorowości można powiedzieć, że jest wiele wspólnego, prawda? Ludzie mają wspólnych cech, wspólna, że tak powiem, mentalność, uczucia, wrażliwość, a jednak każdy z nas no, to jest oddzielny byt, prawda? I dlatego te postacie, które ona pokazuje w takich grupach, to każda z nich jest zupełnie inna. Tak jak się przyjrzymy, to ona zawsze nad tymi pracami swoimi, prawda, w sposób nad tymi postaciami podchodziła w taki sposób indywidualny. No na pewno do tej grupy też należy...
Pani, jeśli mógłbym tylko jeszcze tak zostać chwilę przy Abakanowicz. Tak? Na czym polega ten fenomen, znaczy może nie tyle co fenomen, co jednak tutaj działa na niekorzyść Polski, że jest tak doceniana na świecie, a jednak w Polsce nie jest aż tak rozpoznawalna?
Nie wiem, powiem szczerze, trudno mi powiedzieć, na czym ten fenomen, ale to my mamy taką specyfikę swoją, że często, prawda, nie jesteśmy w stanie do końca docenić tego, co mamy. Także nie potrafię powiedzieć. Także wiem, że cały czas też są prowadzone rozmowy, żeby stworzyć muzeum, prawda, z jej pracami. Jest Fundacja Magdaleny Abakanowicz. Są prace, które by mogły być przekazane. Nie znam szczegółów, także nie będę rozwijać tego wątku, ale wydaje mi się, że to muzeum też dawno powinno powstać. A dlaczego nie powstało? Skoro MoMA w Nowym Jorku, skoro Marlborough Gallery, jedna z największych i najważniejszych galerii na świecie, z którą współpracowała Abakanowicz przez kilkadziesiąt lat, prawda, była w stanie docenić, gdzie powiedzmy sobie szczerze, w takim mieście jak Nowy Jork, tysiące artystów, jak mi opowiadał kiedyś zaprzyjaźniony artysta, ląduje z całego świata, prawda, więc to nie ma tam niczego tak naprawdę konstans, tam ciągle, prawda, są nowe talenty do odkrycia, są nowe mody, są też związane z tym różne no, mobbingi, lobbingi, co tu dużo mówić. Jednak takim punktem stałym, jak się okazuje, jest nadal Magdalena Abakanowicz, prawda? Także no, jak gdyby trochę nie do mnie to pytanie. No, na pewno taką artystką, nie wiem, może ja pokażę, prawda, bo to jest biografia krótka artystki, no najważniejsze jej realizacje są też wymienione na świecie, no i właśnie taka mój tekst przybliżający twórczość tej naprawdę wybitnej rzeźbiarki. No na pewno do tej grupy wybitnych należała Nasza Pocznikow, no, która została doceniona dopiero kilkadziesiąt lat po śmierci, co też jest, wydawałoby się, jakimś absurdem, prawda? Bardzo wcześnie umarła, była chora na raka, w wieku nie miała 50 lat, jak zmarła. I dopiero na fali feminizmu, prawda, z parę lat temu jej sztuka wróciła do łask i jej te niesamowite rzeźby, odlewy jej ciała zostały docenione na świecie i od razu na aukcjach zaczęły bić rekordy aukcyjne po kilkaset tysięcy euro. Także w tej chwili na pewno no, zależy oczywiście zawsze wszystko od, prawda, obiektu też. Także to nie jest tak, że jest cena konstans. No w każdym razie jest to też jedna z takich no, najważniejszych naszych artystek, która też dokonała takiego przełomu w podejściu do rzeźby. Tworzyła z tych rzeźb prace użytkowe. To był ten okres, kiedy w Paryżu, bo ona mieszkała w Paryżu, kiedy też mieszkał Roman Polański dla telewizji francuskiej, przygotował film o jej twórczości, więc to był taki moment, kiedy ona rzeczywiście została doceniona, prawda, i to przez mężczyzn rzeźbiarzy w tych latach 60. No ale później po jej śmierci, no jakoś tak właśnie poszła w niepamięć, trochę w niebyt, nie wiem, każdy artysta potrzebuje, widać też, prawda, Marszanda, który się rzeczywiście nim zainteresuje, zaopiekuje, czyli doprowadzi do tego, że też świat zobaczy jego, świat w sensie krytycy, muzealnicy, prawda, kuratorzy, będą możliwości zobaczenia, prawda, twórczości, no bo tak jak mówię, no, artystów jest bardzo dużo i teraz, prawda, wyłowić tych z tej całej grupy, nie, to też jest sztuka i zawsze ktoś jest potrzebny. No na pewno jest to Andrzej Wróblewski, no, słynny artysta, który studiował razem z Andrzejem Wajdą i Andrzej Wajda, jak zobaczył jego wybitne dzieła rozstrzelania, ponieważ Wróblewski był świadkiem aresztowania w czasie wojny ojca. Podczas tego aresztowania ojciec zmarł na atak serca i ta trauma go wojenna prześladowała i właściwie on taki trochę był pod wpływem tych myśli, prawda, tworzył myśli i trauma wojenna i śmierć, i taką młody człowiek był taką, prawda, no nie wiem, czy można to powiedzieć, że obsesję, no ale tak ta myśl go prześladowała. No raczej w młodym wieku rzadko kto myśli tak obsesyjnie, prawda, o tym myśli, że jeszcze nie, długi czas przed nim. W każdym razie i jak zobaczył rozstrzelania słynne Wróblewskiego, nasz wybitny reżyser, to uznał, że nie będzie malował, ponieważ on nie jest w stanie tak malować jak Andrzej Wróblewski. No i skupił się na filmie. Nie wiem, czy byłby Wajda też tak dobry jak artysta, ale prawda, ale reżysera mieliśmy wspaniałego. I Andrzej Wróblewski, no tak jak mówię, wrócił też. Bo to cały czas, prawda, są takie fale, jeżeli chodzi też i czas musi minąć, takie fale, kiedy ten artysta zostanie w odpowiednim momencie doceniony i tutaj duże zasługi dla przywrócenia dla krytyków, dla rynku, na pewno Wróblewskiego na pewno miała Galeria Krakowska Zderzak. I od tego czasu właśnie no Wróblewski, to już minęło też, nie wiem, z 15 lat na pewno, kiedy już odbyły się, prawda, i wystawy nie tylko u nas w muzeach prestiżowych, ale również i za granicą. Także no na pewno takim artystą wybitnym też jest Jury Zieliński, który też młodo umarł. Niestety tak się składa w takich no, trochę niewyjaśnionych do końca okolicznościach. Jury Zieliński z kolei był takim artystą na tamte czasy, no i awangardowym i duszą towarzystwa i takim artystą, który walczył w tamtych latach z tą niestety smutną naszą, prawda, rzeczywistością, także jego pracę nieraz zdejmowano, prawda, cenzura zdejmowała z wystaw w czasie wernisaży, także przybił kiedyś w instalacji bez buntu, to z olbrzymiej planszy z głową wystawał materac w kształcie języka i ten język był przybity gwoździem, więc no to w tamtych czasach to było jednoznaczne, prawda? Albo malował usta, które było 30-lecie chyba PZPR-u, tak, i było 3X, no, że to był taki plakat, ale też było to jednoznaczne. Więc on miał takie bardzo syntetyczne i takie w punkt, prawda, te jego prace wszystkie były, jeżeli chodzi o taki przekaz ideowy. No na pewno z tych artystów wybitnych, no to jest, o tu jeszcze może Szapocznikow pokażę, prawda? Ona jako jedna z pierwszych z tych poliesterów tworzyła swoje prace i taki cały cykl też był właśnie, o czym wspomniałam już, użytkowych różnych przedmiotów, na przykład to były lampy, prawda? Także to ona taki cykl miała też swoich prac. No Roman Opałka oczywiście, prawda, i słynne te jego prace liczone, to on odniósł sukces no, za życia, można powiedzieć, i to duży na świecie, także no, z tym, że no, on właściwie no, ostatnie kilkadziesiąt lat to żył we Francji, więc no, Polak na pewno, prawda, no, ale mieszkający we Francji i jak przeczytałam kiedyś wywiad z nim, to mówił, skąd się te cyfry wzięły, że żona się spóźniała i tak siedział w kawiarni na serwetce, zapisywał, ile jej czasu, prawda, ile czasu minęło, jak już powinna przyjść. No i doszedł do wniosku, że to jest właśnie taki, te jego obrazy od jednego do nieskończoności, 1965, no to są zapisem upływającego czasu, prawda? No i marzył, żeby dojść do obrazu, gdzie na białym tle by były białe cyfry, bo od pewnego momentu to szare tło, na którym te cyfry stawiał, to rozcieńczał, rozjaśniał i sobie obliczył, że jak będzie 7 chyba, 7 siódemek, to wtedy będzie, czy 7 szóstek, w każdym razie, że wtedy będzie, prawda, no taki będzie obraz biały na białym, no ale wcześniej niestety zmarł i nie udało się. No ale to jest rzeczywiście, no można powiedzieć, taki fenomen, prawda, że taka praca wydawałoby się, no gdzie są same cyfry, że jest tylu koneserów, tylu kolekcjonerów, prawda, i te prace są sprzedawane na świecie za naprawdę duże pieniądze, w Polsce także kilkaset tysięcy funtów jakiś czas temu, z tym, że to tak różnie, bo nieraz są sprzedawane pojedyncze obrazy, nieraz są sprzedawane razem z portretem i z nagranym głosem, bo on zawsze malując odliczał cyfry i robił sobie zdjęcie, prawda, żeby zawsze w tej samej białej koszuli, znaczy nie wiem czy w tej samej, ale w białej koszuli właśnie taka sama mina i tak widać rzeczywiście ten upływ czasu, prawda, na tych zdjęciach, chociaż akurat w jego przypadku to nie było takie aż straszne, oprócz tego, że posiwiał, powiem szczerze, nie zmienił się tak radykalnie. W każdym razie wszystkie prace były tej samej wielkości, takie dostosowane do zasięgu jego ręki. No i właściwie można powiedzieć, że jedyny taki, prawda, jest artysta jako Pałka, jeżeli chodzi o, no bo też się koncepcja liczy, tak, pomysł się liczy, co tu dużo mówić w sztuce. No na pewno do takich wybitnych artystów też można zaliczyć Kajetana Sosnowskiego ze starszego pokolenia, no też zresztą nie żyje już, w każdym razie no część tych artystów, Sosnowski podobnie jak Van Gogh, o którym zaraz powiem, to Sosnowski z kolei zafascynowany był światem nauki, tym co nas otacza. W sumie jest taka grupa artystów, która chętnie sięgała do praw matematyki, do fizyki, do chemii. Lubili, prawda, wykorzystywać tą wiedzę no, do praw optyki, także Sosnowski tak właśnie kiedyś powiedział, że ma olbrzymią taką chęć wypalenia dziurki we wszechświecie, żeby zobaczyć przez nią, nie, prawda, tą drugą stronę, ten świat niewizualny, więc on takie miał myślenie, prawda, to go intrygowało to, czego nie widać, prawda, że to, co my widzimy, to wszystko jest taką trochę może jułudą, zależy jak na to spojrzeć. No w każdym razie on z kolei malował, szył. Przede wszystkim znany jest z obrazów szytych. Także i jego intrygowało światło, jak się światło zachowuje, czy w tych obrazach szytych, czy malowanych. Także na pewno można powiedzieć, że jest to też artysta, który też miał takie swoje jedyne w swoim rodzaju, prawda, podejście do sztuki. No, Erna Rosenstein, też nieżyjąca już, no też artystka, która część tych artystów, no to jest pokolenie powojenne, które jednak, prawda, no tą traumę wojenną w jakiś sposób musiało odreagować. Jedynym, tak jak w tej chwili kojarzę, czy jednym z nielicznych, bo Van Gogh też się tym nie kierował w swojej sztuce, to jeszcze był Tadeusz Dominik, który postanowił malować obrazy radosne. I kolorowe, radosne, które były takim syntetycznym podejściem, ujęciem otaczającej nas przyrody. On bardzo dużo podróżował, więc na ogół te jego prace to były takie jego reperkusje tych wszystkich wyjazdów. Natomiast Erna Rosenstein, która była świadkiem wydania przez szmalcownika rodziców, i ona też była akurat, znaczy była świadkiem, no bo ten szmalcownik miał ich ukryć w czasie wojny w bezpiecznym miejscu, no jej darował życie, natomiast ona słyszała, prawda, no te krzyki w nocy swoich rodziców i została sama i świadkiem tego wszystkiego, no był księżyc. No krótko mówiąc, to się działo w lesie. Niestety ten cały dramat się rozegrał, w związku z tym no, często w jej pracach, prawda, no, wraca ten, no, to straszne przeżycie, co tu dużo mówić. Także no, ale ona była taką artystką szaloną trochę, też awangardową, tak lubiła dodawać różne jakieś przedmioty, takie nieprzewidywalne też są te jej, no, można powiedzieć, instalacje, a to tam jakieś gęsie pióro czy skrzydło, do telefonu, no tak trochę jak Kantor, prawda, także też miała takie swoje specyficzne podejście do sztuki. No na pewno Tadeusz Kantor, na pewno Jerzy Nowosielski, no i tak bym mogła, no wszyscy oni są omówieni w książce, wydaje mi się, że w sposób taki dosyć przystępny, a poza tym dołączone są też przykładowe ceny aukcyjne prac tych, właściwie no wszystkich prawie artystów omówionych w książce, także można też się zorientować, na kogo nas stać ewentualnie, chociaż ceny aukcyjne też należy pamiętać, że to nie znaczy, że wszystkie prace, prawda, takiego konkretnego artysty są w tych cenach, bo być może ta nadzwyczajna cena, która padła, to była na, uzyskała praca wybitna, na którą się wiele składa elementów. Poza tym może akurat był kolekcjoner, który marzył od lat, żeby tą pracę pozyskać, i do tego jeszcze dochodzą emocje, prawda, w czasie aukcji, to też tak nie zawsze się kontrolujemy. Natomiast też i wielkość, prawda, ma wpływ, i technika, i tak dalej. W każdym razie także nie można od razu zakładać, że na przykład nas na to nie stać, czy też trzeba mieć świadomość, że zawsze tańsze są prace na papierze, prawda, że jeżeli obraz Kantora kosztuje kilkaset tysięcy złotych, to rysunek można kupić być może za kilka tysięcy, prawda? Zwłaszcza, że on bardzo dużo rysunków wykonał, bo on tak równolegle toczył swoje życie artystyczne, teatr i ta twórczość taka plastyczna, ale do, jak pracował, no, był twórcą teatru, prawda, i to zawsze też wykonywał mnóstwo rysunków takich i scenograficznych, i kostiumów, także one są super.
Tak. O tych artystach oraz o wielu innych możemy dowiedzieć się z książki 101 polskich artystów współczesnych, wybitnych, uznanych, debiutujących, napisaną przez słynną promotorkę sztuki Kamę Zboralską.